Pies Mateuszy.
Dzień dobry, cześć, siemanko.
Siema. Fajnie was słyszeć, drodzy mili, po przerwie.
To nie tak długiej, jakby się mogło wydawać, ale, ale jednak przerwie. Stary. Nie było nas chyba z miesiąc?
Nie wiem, nawet nie kłamię. Nie będę kłamał w sensie, ale...
Nawet nie kłamię.
To było kłamstwo.
Nie wiem, nawet nie kłamię.
No, no może być, że z miesiąc, bo w Krakowie siedzieliśmy, później po Krakowie nie było nic, a z Krakowa wróciliśmy. Tak. Aha, props, no dawaj jak chcesz. Wróciliśmy już co, z 2 tygodnie temu. Także 3 tygodnie na pewno.
Ale był live. Dziękujemy live. Wszystkim raz jeszcze za obecność na live. Super było was.
Tak jest. Dla ludzi, którzy nie mają Instagrama, no to smutek, ale jeżeli ktoś nas słucha na Spotify albo YouTubie, a może wejść sobie na live'a na Instagrama i go sprawdzić, to zapraszamy serdecznie, bo zapraszamy. Jest zapisane.
Było przyjemnie, cozy, z herbatką w ręce.
W fotelu, romantycznie.
Tak, związek kwitnie.
Tak jest. Dobra, a propos związków kwitnących, chyba nie ma bardziej, bo mamy najpierw kwitnięcie z tego, co kojarzę biologię, a później ten kwiat zazwyczaj staje się owocem.
Jeszcze zapylenie musi być pomiędzy.
No to wcześniej.
Chyba. Tak.
No, istotne. Więc generalnie chodzi o owoc związku i jako bardzo religijny podcast, każdy związek musi mieć taki owoc, tak? Tylko, że u nas jest to pies na obecną chwilę, u mnie też koty, to u niektórych jest to dziecko. Więc tak. Zaczniemy dzisiaj mówić o dzieciach, konkretnie o dzieciach, wprowadzaniu bardziej dzieci, młodych, starych i jak to powinno wyglądać.
Tak jest. Dziś temat czworonożny, ale ludzki, a nie psi, no bo małe dzieci często na 4 łapkach popylają, jak już mogą, więc dziś o tym. No i myślę, że zaczniemy sobie od takiej najbardziej podstawowej rzeczy i takiego ogólnika, którym jest to, że raczej każdy ma świadomość, że wprowadzenie i pojawienie się nowego dziecka w domu samo w sobie jest dla psa, który już w tym domu jest bardzo dużym przeżyciem i bardzo dużą zmianą, ponieważ nagle pojawia się w domu coś, co płacze, krzyczy, budzi się w nocy, zajmuje czas rodziców i bardzo często pies ma z samym tym faktem już problem. Więc co powinniśmy zrobić jako taka pierwsza podstawowa rzecz, to, że już mówiliśmy o tym kilkukrotnie, że psy lubią rytuały i lubią, jeżeli rzeczy są stałe i jeżeli zbyt często się nie zmieniają w kontekście dnia, tak? Czyli podobne godziny spacerów, podobne godziny posiłków i tak dalej. Więc najważniejszą moim zdaniem i Mateusza raczej też rzeczą w kontekście pojawienia się dziecka w domu jest to, aby te rytuały, które już mamy z psem ustalone, zachować najbardziej jak tylko damy radę po pojawieniu się dziecka. Czyli tak, żeby oprócz samej obecności dziecka w domu, zmiana rytuałów nie okazała się dla psa szokiem i nie okazała się dla psa czymś takim no, całkowicie odwracającym jego dotychczasowe życie, nie?
No, wrzucenie psa na głęboką wodę jest dosyć nierozsądne, delikatnie mówiąc. Także zachowanie tych rytuałów, tak jak Mati wspomniał, powinno być takim totalnym basiciem, podstawą i ułatwieniem zarówno psu, jak i wam tak naprawdę utrzymania tego w kupie w jakiś sposób. Bo to, że to ułatwia psu, to jedno, ale to też jakby zachowanie tych rytuałów ułatwi wam też pracę tak naprawdę, bo będziecie mniej myśleć kiedy, co, tamten, tylko faktycznie zostajemy przy tych godzinach wychodzenia. Czy to może się zmienić trochę? Może, bo w sytuacji, w której nawet nie wy byście chcieli zmienić ten, powiedzmy, czas wyjścia na spacer, Ale jeżeli dziecko regularnie budzi się w okolicach 6, a wy wychodziliście o 7 i pies też się budzi o godzinie 6, to często sensownym będzie przełożenie tego spaceru i jakby zrobienie wyjścia na przykład z dzieckiem i z psem o tej godzinie. Albo uspania dziecka i uspanie to wiesz, i wyjście z psem na przykład na dwór. Props, błagam, nie wcieraj mi się w ekran monitora, bo zaraz kamera zacznie się bujać.
Już się bujała. Więc trzeba sobie to przemyśleć i rozplanować. Natomiast jeżeli wiecie już, że nie ma takiej możliwości i te rytuały, które macie zachowane, będą musiały się zmienić, to trzeba wykorzystać czas, który mamy jeszcze w domu przed pojawieniem się dzieci, bo najczęściej dowiadujemy się o tym, że kobieta jest w ciąży, nie wiem, w drugim, trzecim miesiącu, zakładając, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to mamy jakieś pół roku przynajmniej na to, żeby psa przygotować na nowe rzeczy, które mogą się wydarzyć i które mogą się zmienić. No i taką nową rzeczą, która może się zmienić i może się wydarzyć, jest chociażby właśnie zachwianie tych dziennych, dobowych rytuałów naszego psiaka. Więc w ciągu pół roku można sobie to rozplanować, na ile to jest fizycznie możliwe oczywiście, bo wiadomo, że wszystkiego nie przewidzimy, ale wziąć pod uwagę takie trudniejsze rzeczy, trudniejsze sytuacje i tak dalej i nauczyć psa tego, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, tak? Czyli że nagle trzeba będzie wstać wcześniej, albo że nagle nie wyjdzie na spacer od razu po przebudzeniu się, czyli jeżeli do tej pory mieliście tak, że wstawaliście, szybka toaleta i szliście z psem na spacer, to jak się pojawi dziecko, no to już może się okazać, że tak się nie da, tylko że trzeba będzie najpierw, nie wiem, wstać, przebrać to dziecko, nakarmić i to zajmie pół godziny, tak, od pobudki. I można sobie zacząć stopniowo odsuwać poranny spacer od przebudzenia o te pół godziny, na przykład jedząc wtedy śniadanie czy cokolwiek, tak żeby przyzwyczaić psa do tego, co będzie się działo, nie?
Jak najbardziej. Tutaj mini prośba do Matiego, żeby troszeczkę mniej krzyczał, okay. Bo ja nie chciałem ściszyć słuchawek, ale myślę, że później w postprodukcji byście to słyszeli, więc tutaj to tutaj takie istotne. Tak, no Mati, tutaj no jakby tych rytuałów jest oczywiście dużo więcej niż wychodzenie na dwór, nie? Jedzenie, załatwianie się potencjalnie gdzieś, bo zależy od jakby domu, jaki macie, oczywiście, nie? Możecie mieć też koty. Ten pies może mieć rytuały związane z kotami, mogą być inne zwierzęta, mogą być inne dzieci, bo to może być któreś dziecko z kolei i tak dalej, i tak dalej. Rytuały w stosunku do partnera, w których uczestniczy na przykład pies. Czyli jeżeli wieczorem zawsze siadacie na kanapie, nie wiem, w sobotę wieczorem oglądacie film i pies wciska się między was, a nagle będziemy mieli wciśnięte tam dziecko, to też może gdzieś tam prowadzić do problemów, bo będziemy odganiali psa od dziecka, bo w następnych punktach mówiliście, żeby trzymać dziecko z daleka i stopniowo wprowadzać, nie? Ale dziecko przecież musi być przy matce i tak dalej, i tak dalej. Także no myślę, że to jest jakby ważne, żeby zwrócić sobie uwagę na to wcześniej, może rozpisać te takie rzeczy, które dla psa mogą być rytuałem, mogą być jakimś takim schematem, i ustalić, jak możemy to zmienić, dopasować i czy w ogóle jest sens, czy lepiej zostać tak i czy będziemy mieli możliwość jakby zostać przy tym, co jest teraz i będzie to się sprawdzało fajnie, nawet z dzieckiem.
Tak, zawsze można też, nie wiem, spotkać się z behawiorystą czy cokolwiek na taką rozmowę przed, bo czasami są rzeczy, których wy możecie nie wziąć pod uwagę jako stanowiących rytuał dla psa, a coś, co robicie codziennie, może być takim rytuałem, więc no, dobry behawiorysta powinien wam w tym pomóc i przeanalizować z wami cały wasz dzień, cały wasz tydzień.
Ja zazwyczaj wprowadzam się do kogoś na dzień i obserwuję, chodzę i mówię, ja jestem waszym cieniem, zapisuję wszystko, co robią. Nie no, tak. Ja sobie robię oczywiście, ale no, ona popatrzyła na mnie, jakbym faktycznie, jakby kiedyś mnie nie było i faktycznie to się wydarzyło. No.
Tak, ale no to są takie rzeczy, które trzeba gdzieś tam na uwadze mieć i po prostu to wszystko sobie na spokojnie przemyśleć, a czasu jest na to sporo. jeszcze w kontekście tego czasu, który trzeba wykorzystać, bo bardzo często jest tak, że kobieta jak zachodzi w ciąży, to idzie na L4 i spędza nagle w domu te 6-7 miesięcy, gdzie wcześniej regularnie chodziła do pracy. Wiadomo, że oczywiście są panie, które decydują się na pracę do samego końca i pracują tam do... Ja mam znajomą, która jest położną, pracowała, znaczy była w trakcie studiów położniczych, pracowała u mnie w poprzedniej pracy. Pozdrawiam Kasię, gdyby kiedyś tutaj trafiła. I Kasia pracowała u nas do samego końca. W sensie ona tam wzięła wolne parę dni przed terminem porodu, nie? I do samego końca chodziła do pracy. Także oczywiście takie osoby są, natomiast są też panie, które zostają w domu na te 6-7 miesięcy. I bardzo ważna rzecz jest taka, że w ciągu tych 7 miesięcy to jest moim zdaniem wystarczający czas na to, żeby pies przyzwyczaił się nagle do tego, że ta osoba w domu jest cały czas. Po czym nagle mija 7 miesięcy, pani idzie do szpitala na poród i tam ewentualnie rekonwalescencję czy w chwilę przed porodem. Potem wraca do domu, ale nadal pojawiają się wyjścia, bo to lekarz to tamto. I nagle pies, który wcześniej takich problemów nie wykazywał, może nam się okazać psem przejawiającym zaburzenia separacyjne. I wydaje mi się, że to też jest mega ważna kwestia. Mati, rusz się, bo nie wiem, czy się zaciąłeś. Dobra, żyjesz. I to też jest bardzo ważna kwestia moim zdaniem, którą trzeba sobie przemyśleć i wziąć pod uwagę, czyli w trakcie tego pobytu w domu przed porodem i przed pojawieniem się dziecka, żeby przygotować psa na to, że, znaczy, żeby ćwiczyć z psem cały czas to wychodzenie i pokazać temu psu, że my z tego domu wychodzić będziemy, a nie nagle zostawiać psa bez jakby, znaczy ze swoją osobą cały czas w domu, po czym nagle po porodzie dobra, no to sorry, ale teraz będziesz jednak siedział sam.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwa sprawa, nie? Bo każda ciąża potrafi się troszeczkę różnić, może nie każda od każdej, ale są ciąże, które potrafią się różnić i czasami wiem, że te kobiety nie powinny się ruszać i tam jest jak najmniej opcji wychodzenia i nie będziemy tutaj wróżyć. W takich sytuacjach oczywiście udajcie się do behawiorysty i zacznijcie pracować z tym już wcześniej, zamiast pozwalać na to, że bo jak będą problemy, to zaczniemy sobie z nimi radzić. Ułatwicie sobie tak naprawdę robotę, kiedy zaczniecie, zanim ten problem się pojawia. Więc jak macie jakieś wątpliwości, coś u was przebiega niestandardowo, to zastanówcie się nad skonsultowaniem tego ze specjalistą, który popatrzy na to też ze strony psa, nie? Bo zazwyczaj matki, ojcowie myślą jednak o dziecku, o tym, jak to będzie wyglądało, a ten pies często zostanie taki zostawiony, albo jeżeli jest myśl o psie, to często jest takie, czy nie będzie robił czegoś tam, czy nie będzie zazdrosny, a nie na zasadzie właśnie takiej, że pies, świat psa może się całkowicie, wiecie, o 180 obrócić, kiedy pojawi się dziecko.
Dokładnie tak. Dobra, kolejna bardzo ważna rzecz dla psa, który czeka na swoje ludzkie rodzeństwo, to przygotowanie mu bezpiecznego miejsca w domu, czyli takiego azylu, którym bardzo często jest na przykład klatka kennelowa, czy jakiś tam osobny pokój, czy jakieś legowisko, to już kwestia dowolna, natomiast uważam, że jest to równie ważne, jeśli nie macie czegoś takiego, no to uważam, że warto o tym pomyśleć i taką klatkę kennelową wprowadzić. Natomiast jeśli klatka kennelowa już jest, no to po prostu można pracować sobie nad tym, żeby ją wzmocnić. Czyli żeby sprawić, żeby pies chętniej z niej korzystał i faktycznie uznawał ją jako azyl swój i takie najbezpieczniejsze miejsce w swoim domu.
No właśnie chciałem mówić, że tak naprawdę każdy pies powinien mieć swój azyl, swoje miejsce bezpieczne. Często jak przychodzisz pewnie tak samo jak ja do ludzi, legowisko nawet już pomijając klatkę jest ustawione w jakimś miejscu, które wcale nie jest dobre, jest gdzieś przechodnie w korytarzu, pod schodami, nie wiem, przy łazience i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście łatwo nam często mówić, i nie wiem, ktoś mieszka w kawalerce i nie ma opcji na to, żeby wpierdzielić wielką klatkę w rogu i nie wiem, dla owczarka niemieckiego, żeby on sobie tam gdzieś miał azyl. Ale to wtedy zaczynają być, wiecie, takie bardziej dylematy na zasadzie, okej, czy to w takim razie dobre miejsce na to, żeby wprowadzać dziecko teraz, nie? I tak dalej, więc wszystko, jeżeli zostanie przemyślane wcześniej, jeżeli jesteście rozsądni, rozkminicie sobie, jak to, dzięki props, jak to będzie wyglądało, to jesteście w stanie naprawdę dużo zdziałać, zanim ten dzieciak się pojawi. I zalety, co ja pierdzielę, i jakiekolwiek gdzieś problemy może nie zlikwidować, ale gdzieś zmniejszyć już w zalążku, nie? Mhm.
Tak, no ja uważam, że znaczy wiesz, to co powiedziałeś, czyli zastanawianie się nad tym, czy można mieć dziecko w danych warunkach i tak dalej, to jest jedna z rzeczy, natomiast no, wiemy, czasami zdarza się wpadka, sytuacja życiowa jest taka, że ciężko, więc to jest standard, który chcemy zrobić, czyli jak najbardziej tylko się da i jak najbardziej tylko możemy w danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w danych warunkach, jakie panują w naszym domu, starajmy się zachować te rzeczy, które są ważne dla naszego psa, czy też dla naszego psa i przyszłego dziecka, które ma się w tym domu pojawić, i postarajmy się maksymalnie wykorzystać sytuację. Jeśli mamy klatkę w słabym miejscu i nie mamy innego miejsca, żeby ją ustawić, okej, dobra, to niech ona tam zostanie, ale przynajmniej ją wzmocnijmy na tyle, żeby pies faktycznie czuł, że ona jest bezpiecznym miejscem. Wiecie, u mnie to działa na przykład tak, że klatka jest u mnie otwarta, Jager korzysta z całego mieszkania, teraz aktualnie śpi obok mnie na narożniku, korzysta też z łóżka w sypialni, które teraz zostało zachwiane, bo wymieniamy materac i tam nie może już z niego korzystać. Znaczy przez chwilę, bo materaca nie ma, jeszcze czekamy na dostawę. Natomiast jego klatka stoi i jest cały czas otwarta. I chodzi o to, że Jager, ja wiem, że Jager uważa klatkę za najbezpieczniejsze miejsce, bo jak cokolwiek dzieje się w mieszkaniu i dzieje się dużo, typu właśnie, nie wiem, jakieś sprzątanie, remont, ktoś przyjedzie, Jager się zaczyna denerwować, my zaczynamy się sprzeczać z Kamilą i podnosimy głos, no to Jager idzie do swojej klatki. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz, tak? Czyli świadomość tego, że on z tej klatki może skorzystać i że on o tym wie. I do tego sobie dążyłem, żeby tak to z nim wypracować i tak też mamy to zrobione. Czyli młody wie, że może skorzystać z klatki, kiedy coś się dzieje, i jeśli wiem o tym, że jeśli pojawią się u nas dzieci, no to jeżeli Jagerowi będzie przeszkadzało to, co się dzieje, to wiem, że on do klatki będzie w stanie pójść.
Chyba że w klatce będzie siedziało dziecko, nie? No, aga, no to... guga! Nie no, oczywiście żartuję.
Na to oczywiście nie pozwalamy. Nie?
Tak. Klatka, nie, myślę, że nie pojawi się żaden odcinek specyficznie gdzieś tam tylko dedykowany dla niej, ale to jest fajny sprzęt, który wielu ludziom kojarzy się negatywnie, gdzieś tam przemocowo wręcz, ale dobrze wprowadzona klatka jest świetnym właśnie miejscem, azylem dla psa, świetną opcją do poradzenia sobie z kilkoma rzeczami i pokazaniem psu, że może wybrać to, zamiast na przykład, nie wiem, biec do drzwi i atakować kuriera, nie? Czy cokolwiek.
Dokładnie. No i też trzeba...
Czy dziecko w tym wypadku.
Czy dziecko. Dokładnie. No i też, kurde, miałem myśl, coś o klatce, ale zgubiłem ją. Nieważne.
Co ma wisieć, nie utonie, Mati. Jak ci się przypomni, to wrócisz sobie.
Tak.
No to co? Zabawki. Jak klatka, to i zabawka. Hehe. Dobra. Zabawki dla psa i zabawki dla dzieci, to was szokujemy. Nie są tym samym. Problem w tym, że obie strony konfliktu, że tak je nazwę teraz, mogą nie zdawać sobie do końca z tego sprawy. I zarówno dziecko może starać się zabierać zabawki psu, jak i w drugą stronę pies może zarządzać sobie w ten sposób, że kiedy dziecko może bezpośrednio się tym nie bawi, albo kiedy rodzice nie patrzą, pies sobie weźmie i przeniesie gryzaka dla dziecka do ząbkowania do siebie, do klatki. I to przecież w swój azyl, więc nie może ci mu nic zrobić. You've got no power here. I wiesz.
Tak jest. No, jeżeli chodzi o zabawki, no to kwestia jest taka, że tak, psy mogą podkradać zabawki dziecka z różnych względów, bo one są fajne, ciekawe, atrakcyjne i tak dalej. I to jak pies już to zrobi, no to to nie jest wina psa. Zabawka leżała, pies ją wziął. Nie krzyczymy na psa. Strata materialna tyle. Pamiętamy, że pies jest żywą istotą i też ma swoje emocje i po prostu to mogło go ciekawić. Dziecko też może zabierać zabawki psa i też nie krzyczymy wtedy na dziecko i nie krzyczymy, że gryzie kość czy skórę po
powu. Obrzydliwe teraz.
No ale mordzia, no przecież tak się tak, może wydarzyć, nie?
Powiedziałeś o zabawkach, ale nie myślałem na to o gryzakach naturalnych, ale faktycznie dziecko opierdzielające penisa wołowego, lołki stary, jest jedną z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakie sobie mogłem wyobrazić.
Stary, ale może tak być? No oczywiście, że może tak być, więc no na to też...
Znaczy mam nadzieję, że żadne dziecko nie stwierdziłoby, że to pachnie apetycznie, bo to jest chyba jeden z gorszych zapachów.
Albo no ale stary, dzieci się potrafią bawić własną kupą przecież, więc mają podobny brak skażenia tematem tabu jak psy, nie? I no. No ja sam będąc dzieciakiem zostałem przyłapany przez babcię na tym, że po zmianie mi pampersa, jak wyszła i zostawiła go przy mnie, to wróciła Mateuszek nad otwartym pampersem i wiesz, pac.
Szybałem, że jadłeś. No. No nie, no tak. Powiem, Mati powiedział, że najwyżej strata materialna. Ja chciałem tylko zażartować, że wiesz, w obecnych czasach trzeba hartować dziecko od małego i po prostu ewentualnie opłukać ze śliny i do pyszczka dziecka wkładamy z powrotem smoczek czy cokolwiek to tam było, nie?
Tak, no więc wiecie, no trzeba mieć to na uwadze, że to nie jest niczia wina, jedyną osobą winną w niedopilnowaniu tego jest rodzic moim zdaniem i brak zarządzania środowiskiem, więc uważam, że powinno się tym środowiskiem zarządzać mocno i pilnować po prostu tego, co dziecko robi, co pies robi i czym się zajmuje. Zawsze można wyznaczać konkretne strefy, w których się bawimy, pamiętając o tym, że pies chce być blisko dziecka i chce być blisko rodzica, który akurat z tym dzieckiem spędza czas, natomiast zawsze można pomyśleć o bramce rozporowej, można pomyśleć o tym, że nie wiem, układamy takie puzzle piankowe na ziemi i na przykład uczymy psa, że na tych puzzlach on nie przebywa i on może przebywać obok i to też jest w porządku, jeśli dobrze do tego psa przygotujemy. Co z takich jeszcze opcji, które można zrobić? No można też pozwalać na te wspólne aktywności, tylko uczyć konkretnych przedmiotów, że to jest twoje, to jest psa. Staramy się oczywiście sprzątać zawsze po zabawie, czyli chowamy te zabawki. Można sobie nauczyć psa, żeby w tym pomagał, jeśli komuś to nie przeszkadza. Można nauczyć psa komendy sprzątaj przez na przykład kształtowanie i pies może znosić te zabawki do pudełka i też będzie miał z tego fun. Także opcji jest naprawdę, naprawdę sporo. Wszystko zależy od psa, od jego predyspozycji i tego, co pies jest w stanie wam zaprezentować, nie?
No, ja myślę, że nie będziemy powtarzali tego przy każdej jakby kwestii, którą będziemy chcieli poruszyć, ale generalnie najwięcej pomoże wam planowanie, pomyślenie o tym, jak to może wyglądać. Ja wiem, że takie planowanie w przód nigdy nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkiego, ale naprawdę dużo rzeczy możecie przekminić i wcześniej, tak jak Mati wspomniał, bramki, takie płotki separacyjne, takie gąbki, cokolwiek, uczenie psa, że te zabawki tego w tym stylu, z tym się nie bawimy. I też jest tutaj przy zabawkach bardzo istotne. Myślcie o tym psie i ja wiem, że to czasami też nie tylko wy możecie jakby myśleć, bo zabawki często są dawane gdzieś tam w prezencie od dziadków, od rodziny, od znajomych. To w takim razie komunikujcie, żeby koniecznie nie były to zabawki, które konkretnie na przykład piszczą, które wydają dźwięki, kiedy się nimi rzuci i tak dalej, bo po pierwsze to może być problemem dla psa. Rzucenie taką zabawką do klatki, koło klatki może rozbudzić psa i sprawić jakieś tam problemy, ale przede wszystkim może być bardzo atrakcyjne i to, że wy sobie trenowaliście na, nie wiem, jakichś tam zabawkach miękkich, gryzakach i tak dalej, a przyjdzie babcia, która przyniesie kolorową piłeczkę, która piszczy i wydaje odgłosy jak UFO, po czym pies będzie miał skumać, że nie możesz za tym biec, pomimo że dziecko tym rzuca po całym domu, no to będzie ciężka rzecz.
Tak, to będzie zdecydowanie ciężka rzecz. No i to, co Mati wspomniał, czyli ten trening i przyzwyczajenie psa do tych zabawek wcześniej, jeśli planujecie kupić jakąś zabawkę, nie wiem, interaktywną dla dziecka, bo wiem, że takie są, jakieś króliczki były modne parę lat temu, takie interaktywne, które dziecko mogło gryźć, to ten króliczek jednocześnie wydawał dźwięki, śpiewał piosenki, rzeczy tego typu. Jeżeli planujecie kupić taką zabawkę, bo ona edukacyjnie jest dla dziecka okej, no to można ją kupić wcześniej i przygotować psa na to, że ta zabawka wydaje dziwne dźwięki, że ona śpiewa, że ona krzyczy, że ona może właśnie gdzieś tam się pojawiać, leżeć i tak dalej, że pies jej nie rusza. No jest też masa rzeczy, które można zrobić i można przygotować psa na to, tak? Nie wiem, jeśli planujecie kupić swojemu rocznemu czy dwuletniemu dziecku perkusję zabawkową, to przyzwyczajcie psa do tego, że ta perkusja będzie się w domu pojawiać, że ona będzie grać i też pilnujcie później tego, żeby to dziecko korzystało z niej w konkretnych porach, a nie nagle, kiedy pies sobie śpi, to dziecko idzie i tłucze w perkusję, tak?
No, ja bym tą perkusję zostawił. Nie? I z tego, co kojarzę, nie mając dzieci tak poznajomych, po gdzieś tam informacjach, wiedzy ogólnej, problemy z hałasami i gdzieś tam ze snem, to jest standard przy większości dzieci. Nie dokładajcie sobie roboty jeszcze kupując sami z własnej woli perkusję, bo wy kiedyś chcieliście grać na perce, więc teraz czas na to, żeby mały zaczynał stawiać kroki w świecie.
No cyki. Tak, ale jak ktoś widzi predyspozycję swojego dziecka i jednak się na taką perkusję zdecyduje, no to trzeba wcześniej psa do tego przygotować. Nie?
Trzeba, zdecydowanie. Ja polecam jednak, nie wiem, brak instrumentów w domu w sytuacji, kiedy macie psy i dzieci. Nie? Tak. Szkoła muzyczna, nara, wiesz.
No gra... ale tym samym ponownie temat tego, że edukacja i uczenie po prostu tego dziecka tam rosnącego, bo nie dorastającego, że jak piesio śpi, no to piesiowi się nie przeszkadza i się wtedy nie gra na perkusji, nie tłucze się zabawkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy świadomość, kochani, tego, że ten podcast może być bardziej psi niż ludzko-dziecięcy.
Mam nadzieję, że wy macie tego świadomość.
Wy powinniście mieć tego świadomość, no bo no, nie oszukujmy się, my z Matim jesteśmy zdecydowanie team psy.
No, nie zmieniamy nazwy, nie planujemy póki co na dziecko Mateuszy. Nasz związek jeszcze tak bardzo nie rozkwitł, także dalej zostajemy przy psie.
Tak, natomiast no, my jakby mamy też świadomość tego, że niektórzy dla swojego dziecka będą chcieli zrobić wszystko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli macie psa, to mamy też nadzieję, że ten odcinek trafi do osób, które są przynajmniej na równi team pies, team dziecko, a nie do osób, które w sytuacji pojawienia się dziecko zaczynają psa traktować jako przedmiot albo jakąś zbędną rzecz w domu, bo takie osoby też są. I przy takich osobach no niestety ciężko cokolwiek wskórać, bo taka osoba zawsze będzie stawiała dobro psa nad dobro dziecka, a my wiemy, że tak być nie powinno.
Dokładnie. Dobra, generalnie ten podcast chyba będzie stał pod jakimś takim znakiem wprowadzania i przygotowywania, ale to tak wygląda, niestety, więc kolejną rzeczą, do której powinniście wprowadzać psa i przyzwyczajać, to nie chodzi o to, żeby, wiecie, odpalać głośniki w momencie, który pies sobie śpi w klatce, ale chodzi mi teraz o płacz dziecka. To jest coś, co potrafi być ciężkie dla rodziców, a tym bardziej dla psa. Przypomnijmy sobie, że to ich aparat słuchowy jest zdecydowanie bardziej wyostrzony niż nasz, więc automatycznie wszystkie dźwięki są dla nich potencjalnie bardziej gdzieś tam ciężkie, przytłaczające, denerwujące, wyprowadzające je gdzieś tam z równowagi. I mówimy tutaj o wyprowadzaniu z równowagi w różnych porach, bo również w nocy. Więc taka deprywacja snu potrafi naprawdę na rodzicach gdzieś tam siać zniszczenia w ich jakby zachowaniach codziennych, ale u psa to się odbija tak samo, jeżeli nie jeszcze bardziej. Co prawda ich zależy jak wygląda oczywiście wasz dzień, ale ich tryb snu jest troszeczkę lepszy niż nasz pod tym względem, w sensie łatwiejszy, i jeżeli pozwolimy psu, pokażemy mu jak, damy mu opcję, to on sobie odrobi ten sen, ale mimo wszystko przyzwyczajajmy, żeby ten pierwszy płacz dziecka nie był w sytuacji, kiedy wrócicie ze szpitala i nagle dobra, no już po godzinie wszystko jest git, dziecko zasnęło i nagle i wiecie, jest
świetna symulacja, Mati.
Stary, jeżeli słyszałeś tyle dzieci, ile ja, to wiesz, że to było 1:1. Nie ma jakby niczego pomiędzy, to jest jedyny płacz dziecka.
Tak było. Znaczy tak, trzeba psiaka do płaczu przyzwyczaić. Wiadomo, że nie zrobicie tego w pełni, nie zrobicie tego 1:1, no bo przy płaczu dziecka takim faktycznym, kiedy dziecko przebywa obok, dochodzą emocje i zapachy, które pies czuje, a wy nie. I nie przygotujecie psa na to, że ten dźwięk jest niczym złym w pełni, natomiast zawsze można tego psa do tego przystosować, przyzwyczaić i sprawić, żeby ten pies nie był nagle zdziwiony, jak dziecko zacznie płakać. Nie?
Tak, no mam nadzieję, że kumacie, o co nam chodzi. Chodzi na przykład o puszczanie dźwięków z YouTube'a, z telefonu gdzieś tam, czy na nie wiem, telewizorze. Nie chodzi o to, żeby ten dźwięk latał nie wiadomo ile, tylko żeby po prostu przyzwyczaić psa, że to nie jest nic strasznego.
Tak, no ale jeżeli macie znajomych, czy jakieś takie miejsce, gdzie można usłyszeć płacz żywego dziecka, a nie sztucznego nagrania, no to jak najbardziej można też o tym pomyśleć i takie spotkania gdzieś z tymi znajomymi sobie zacząć uskuteczniać, żeby też pies był gdzieś tam przyzwyczajony do tego. Nie?
Wyobraziłem sobie dzwonienie do przedszkola, czy do żłobka właściwie tutaj bardziej trafnie i przepraszam bardzo, chciałbym przyjść z moim owczarkiem belgijskim, żeby posłuchał troszeczkę jak dzieci drą mordę. A proszę, zapraszamy, tak, mamy taką sekcję, gdzie bez smyczy lepiej z tego co wiem, nie? Bo wtedy pies, no, proszę.
No tak, ale już z drugiej strony podejście po prostu pod żłobek, czy gdzieś tam w okolice żłobka, oczywiście z poinformowaniem wcześniej żłobka, że planuje się coś takiego, żeby to, wiecie, nie było... jakiś gość.
Wyobraziłem sobie dwumetrowy ziomek w skórze podchodzący z owczarkiem niemieckim
pod okno
pod żłobka.
No, ale ustalenie tego ze żłobkiem, jeśli macie jakiś w swojej okolicy i dogadanie się, czy możecie po prostu przyjść i pokręcić się gdzieś z psem w okolicy, bo chcecie psa przyzwyczaić do odgłosów, to myślę, że niektóre żłobki mogłyby na to pójść, nie powinno być w tym nic złego. Nie?
No. Dobra, dawaj lalkę.
Dalej, tak, dawaj lalkę. Zastanawialiśmy się z Matim przed podcastem, czy o tym wspominać, czy to jest w ogóle sensowne. Doszliśmy do wniosku, że przy niektórych rzeczach tak jak najbardziej można podziałać, mianowicie po prostu lalka symulująca dziecko samo w sobie i poobcowanie z tą lalką przy swoim psie. Na zasadzie popracowania z lalką, znaczy popracowania z psem w sytuacji, kiedy lalkę nosimy na rękach i lulamy na przykład, tak? Czy wozimy w wózku, czy buja się w nosidełku, czy przewijamy, zmieniamy pampersa, czy karmimy butelką, czy nosząc ją, nie wiem, w nosidełku, chuście, czymkolwiek, co też może być dziwne dla psa, tak? No bo nie chcielibyście, nie wiem, zawijacie małe dziecko, są te takie chusty typu na plecy czy na przód, że dziecko sobie tutaj, mama ma wolne ręce. No i nie chcielibyście nagle, żeby wasz, nie wiem, Cane Corso czy Amstaff nagle stwierdził, o co tam masz i wskoczył, tak? Uderzając tym samym dziecko czy was, przewracając. Więc warto do takich czynności, które gdzieś tam będziecie wykonywać, nosząc dziecko, psa przygotować. No i w tym lalka może pomóc. Oczywiście nie jest to odwzorowaniem 1:1, natomiast zawsze takie ogólne zachowanie, inne, nowe zachowanie kobiety można psa w ten sposób przygotować i przyzwyczaić.
Tak, to nie tyczy się tylko jakby lalki noszenia, to tyczy się też wózka, tyczy się też, nie wiem, jakiegoś bujaka, czy nie wiem, obojętnie jakikolwiek przyrząd. Stary, nie wiem, co się tam używa, nie? Ale wiesz, tak mi się kojarzy z takimi jakimiś nie wiem, łóżeczkami, wiesz, kupę jest tych sprzętów.
No tak, są, nie wiem, chodziki na przykład dla dzieci, chociaż ponoć chodziki wcale nie są, przynajmniej...
Chodziki są ponoć beznadziejne, tak samo jak wszystkie jakieś huśtawki takie i tak dalej.
Tak,
nie?
Karuzele. No wyszło po latach, nie, że mamy pokrzywione nogi przez to, że bujaliśmy się w chodziku.
To tylko dlatego mam naderwane mięsie.
Więc nie wiem, czy ortopedycznie teraz są jakieś nowe chodziki dla dzieci, które wcale są, nie są złe. Jest szansa, że tak, natomiast no, te oldschoolowe, stare plastiki za 30 zł to nie były dobre.
Nie były. No, ale generalnie chodzi o jakikolwiek nowy sprzęt, bo pies potrafi się przestraszyć, nie wiem, nowego krzesła, nowej lampy, to co dopiero czegoś, w czym coś krzyczącego będzie się działo i wy będziecie tego doglądać. To jest też ciekawość, zaglądanie. No, miałem kiedyś klientów, którzy mieli szkockiego coli i Lessie wróć robiła sobie do właśnie kołyski, nie? Takiej wysokiej na nogach i ona wskakiwała sobie z kanapy tam i nad tym trzeba było popracować. Także naprawdę wszystkie takie rzeczy, które w tym początkowej fazie chcecie mieć w domu, to wprowadźcie je wcześniej, nie w momencie, kiedy już dziecko się pojawi. Nawet jeżeli miałoby to wam zagracić mieszkanie, no to róbcie to, nie wiem, stopniowo czy cokolwiek i przypominajcie je. No i w przyszłości tak samo, jeżeli coś nowego będzie zaplanowanego, to nie róbcie tego dopiero w momencie, kiedy o dziecko jak będzie miało rok, tylko zróbcie, nie wiem, jak będzie miało pół roku i żeby już sobie pies się przyzwyczajał, zanim to dziecko będzie fizycznie z tego korzystało.
Dokładnie. No i w kontekście wózka jeszcze warto też pomyśleć o tym, żeby popracować nad spacerami. Z wózeczką, nie?
Ale freak, ktoś podchodzi, jakaś babcia chce, o, no bobasek, tak? A tam pusty wózek, nie? Albo lalka. Także będziecie, wiecie, brane pod uwagę, czy brani jako ci szurnięci, ale przejście się z pustym wózkiem albo z babyborn w wózku na spacer, to jest dobry pomysł.
Tak, no i tutaj chcemy bardzo podkreślić fakt, że pies, który pojawia się dziecku w domu, nadal powinien mieć zachowane spacery tylko ze swoim opiekunem, czyli tylko z ojcem i tylko z matką. I tak spacery powinny wyglądać, natomiast wiemy, że mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie trzeba będzie wyjść z wózkiem i psem i na to właśnie trzeba psa przygotować i sprawić, żeby nagle poruszanie się przy wózku nie było dla niego dziwne. Ale pamiętajmy też, że pies idąc przy wózku na spacer nie powinien iść przy nodze. On sam siebie chętniej będzie przy nodze się ustawiał czy przy wózku, bo będzie chciał sprawdzać i pilnować tego, co się tam dzieje. Natomiast naszym zadaniem jest pokazać psu, że jednak można się poruszać normalnie na spacerze, tylko po prostu z większą uwagą na wózek, który jest pchany, i do tego chcemy sobie dążyć i tego chcemy psa nauczyć.
Szelki sledy, zapięte do przodu wózka i go.
I jazda. Są oczywiście wózki biegowe i tak dalej. Ja często widzę ludzi na rolkach z wózkiem na przykład.
Rolki właśnie, no.
Czy coś takiego. I jeśli tego nie robiliście z psem, no to też trzeba psa do tego przyzwyczaić na zdrowie. Ola!
Ja to zostawię, bo chciałem wyciąć, ale jakby na naturalna reakcja moja i twoja.
Nie wycinaj. Zostaw zdecydowany. No, także wózeczek jest do ogarnięcia wcześniej, a często ludzie kupują wózek przed dzieckiem, więc można pokazać. Dostawka do łóżka, łóżeczko, wszystko to są rzeczy, które często w domu wcześniej są i na które można psa przygotować i przyzwyczaić.
Dokładnie. Dobra, przyzwyczajenie, co prawda teraz tak, przesuwamy się w czasie troszeczkę, bo my o tych rzeczach, tak jak mówimy, zróbcie je, im szybciej się da, tym lepiej. Jak wiecie, że już jesteście w ciąży, to jest dobry moment na rozpoczęcie pracy z tymi kwestiami.
Tak, i jeszcze chciałem podkreślić, że przepraszam, że ci przerywam, ale chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo ważną podkreślić, czyli że jeśli wasz pies ma teraz jakieś problemy behawioralne, typu ma problem z dziećmi, problem z ciągnięciem na smyczy, problem z innymi psami itd., 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 to zajmijcie się tym teraz, spotkajcie się z behawiorystą i teraz to przepracujcie, czy teraz, w trakcie, jak się dowiadujecie już, że jesteście w ciąży, bo uwierzcie mi, że zabraknie na to czasu po urodzeniu się dziecka 100%, gwarant, plus po urodzeniu się dziecka może się jeszcze bardziej pogorszyć, bo pies może wyrzucać sobie na rzeczach, z którymi ma problem, to, co przeżywa w domu, i może być gorzej, bo jego bezpieczne miejsce i azyl zostanie zachwiany przez pojawienie się dziecka.
No, dobrze to powiedziałeś, bo ja miałem to w głowie, jak mówiłeś o czymś w pewnym momencie, ale zapomniałem.
No.
I też weźcie pod uwagę, że to nie chodzi tylko o rzeczy, które mogą być związane z dzieckiem. Chodzi o wszystkie aspekty. To może chodzić o, nie wiem, pogoń ze zwierzyną, może chodzić o reaktywność na spacerach w stosunku do psów, nie wiem, rowerzystów, obojętnie do czego, bo nigdy nie wiecie, kiedy może coś wystrzelić. Po pierwsze, tak jak Mati wspomniał, to może się przekładać na inne problemy, może się budować i tak dalej, ale no w sytuacji, w której właśnie wyjdziecie na spacer z wózkiem, pies zobaczy wiewiórkę i nagle wózek leci za wiewiórką, bo pies był gdzieś tam, nie wiem, przywiązany do was i wytrzymaliście wózek. Także no, zdecydowanie praca behawioralna przed i zlikwidowanie wszystkich problemów, albo przynajmniej próba zlikwidowania wszystkich problemów, zanim to dziecko się pojawi. Nie? A ja zacząłem mówić o tym, Mati tutaj bardzo dobrze się wpierdzielił, ja zacząłem mówić o tym, że teraz przenosimy się troszeczkę dalej w czasie i w momencie, w którym już zaczynamy być w szpitalu, już gdzieś tam macie możliwość pracy z tym, to starajcie się robić wymiany zapachowe. Czyli to jest coś, co powinno być jakby przy każdym wprowadzeniu czegokolwiek. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym przy drugim psie, przy kotach, przy, nie wiem, królikach, obojętnie jakie zwierzę, a także człowieka nowego, czyli dziecko. Te wymiany zapachowe, w sensie wymiana jednostronna, bo to dziecko zakładam, że będzie mało zainteresowane obłąkiwaniem legowiska psa, a wy w szpitalu też moglibyście być gdzieś tam, wiecie, numer mógłby zostać wybrany. Przepraszam bardzo, ci państwo przynieśli legowisko psa i przykładają dziecku do twarzy. Nie wiem, czy chcą je udusić, ale proszę przyjechać, nie? No, także jednostronna wymiana zapachowa jest zdecydowanie zalecana i potrafi być konieczna, nie? Bo to jednak jest najsilniejszy zmysł zwierząt, psów konkretnie, zwierząt, no zależy od zwierzęcia, ale psów zdecydowanie najsilniejszy i główny, którym jakby poznają świat. Także zapoznanie tego dziecka, zanim ono się pojawi, jest w ogóle takim bonusem dla was tak naprawdę, nie? Takim cheat code'em zatytujemy, wiesz, tego shorta jako jeden tip, który pozwoli ci wprowadzić dziecko bez problemu. W tych czasach wszystko się tak sprzedaje, szczególnie psie kwestie.
Tak, oj, tak, ale to nie temat na dzisiejszy odcinek.
Nie, bo poleciałbym zaraz, no.
Ja też, więc nie, wiemy doskonale i mam nadzieję, że nasi słuchacze stali też mają tego świadomość, że nie ma w psim świecie czegoś takiego jak jeden tip. Zrób te trzy rzeczy, a pies przestanie ciągnąć. Zrób te trzy rzeczy, a twój pies nie będzie miał problemu z twoim dzieckiem. Nie nadziejcie się. Nie nadziejcie?
Możecie.
Można tak powiedzieć w ogóle?
Nie nadziejcie. No myślę, że tak.
Nie
no.
Nadziewajcie?
Nie nadziewajcie. Nie, nadziejcie.
Nie łapcie no, się nie na łapcie takie się rzeczy, tak. Bo to są tylko slogany reklamowe, a to, co się udaje zrobić z 5 psami, nie znaczy, że uda się to zrobić z 35 kolejnymi.
Wyjdzie tak samo jak wszystkie ćwiczenia, które robiliście 5 minut dziennie, żeby zrzucić 15 kilo w ciągu miesiąca.
Tak,
nie?
Tak. No. Dokładnie. Więc,
te same bajki.
Tak, więc zapach dziecka, przyzwyczajenie psa do zapachu dziecka jest ważny i to może być różny zapach, od po prostu jakiegoś tam ubranka, pieluszki takiej materiałowej czy czegoś takiego, po chociażby zapach pampersa z sikami czy kupą, czy nie wiem, dzieciom zdarza się odbeknąć. Jak to się mówi? Kojarzysz? Odbić?
To
tak
pokazuje,
się mówi? Odbiło
tak,
mu się?
To pokazuje, że to jest podcast zdecydowanie psi.
Tak. Znaczy wiesz, no ja chcę zaznaczyć, bo może się ludziom wydać dziwne, powinienem to chyba na początku zaznaczyć, że co prawda swojego dziecka nie miałem, ale jestem najstarszy z kuzynostwa z jednej i z drugiej strony w mojej rodzinie i ja wychowałem, przyczyniłem się do wychowania i opiekowałem się masą dzieciaków.
Biedne dzieci, jak ty je wychowałeś, stary. To
kuzynostwa mam sporo, więc masę dzieci przerabiałem przez całe ich dorastanie, od nowonarodzonych po dorastające, chodzące, mówiące i tak dalej. Także to też nie jest tak, że tam moja wiedza o dzieciach jest zerowa, nie? Ale tak, ukłon w stronę wszystkich mam. Swojego dziecka jeszcze nie miałem, więc mogę nie wiedzieć, jak to jest. I łatwo mi się może mówić, to prawda.
Dobra. Także tak, zapachy różne, nawet te, które wydają się wam może obleśne, chociaż rodzicom zakładam, że to już nie jest, może w tym momencie mogą wydawać się wam obleśne.
Oj, może tak. Wiesz, są na pewno niektóre matki czy mężczyźni, którzy, czy ojcowie, którzy mają nadal odruch wymiotny przy zmienianiu pampersa, nie?
Nie dziwię się, stary.
No, nie, no ja nie mam, ale tak.
No nie wiem, w sensie nie wiem, może nie masz, ale jakbyś mi teraz z nienacka podstawił pampersa, to myślę, że mogło być się mogłoby być, no.
Okej.
No. Dobra, bramka, coś co już jakby wspominaliśmy, bramka, wszystkie takie rzeczy, które pozwolą wam na swobodnie, swobolą, to jest swobodne i pozwolą.
Tak.
Pozwolą wam na to, żeby gdzieś tam stopniowo wprowadzić sobie psiaka i dziecko właściwie bardziej do psiaka, pokazać mu z dystansu, nie ma czegoś takiego, że bierzemy dziecka i masz, nie? Weź powąchaj, nie ma takiej opcji i gdzieś tam musi to być stopniowe, pies musi sobie poobserwować, musi ponasłuchiwać, nawet jeżeli robiliście wszystkie rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy, to dalej pies sobie zbierze te bodźce zapachowe, dźwiękowe, pójdzie do klatki, jeżeli będzie potrzebował, zatrzyma się przy tej bramce. Po pierwsze jest to bezpieczne. Nie mamy szans na to, żeby pies gdzieś się rzucił, ugryzł, nawet jeżeli dziecko byłoby zrobiło jakiś straszny według niego ruch. Jesteście ograniczeni pod tym względem, wszystko jest git, jest bezpiecznie. A po drugie pozwala to psu na zrobienie tego we własnym tempie. Bo naciskanie, wrzucanie, przyciskanie, pokazywanie, przykładanie do śpiącego psa w ogóle, jeżeli ktoś ma taki pomysł, to błagam, kurwa, nie. To wszystko powoli i właśnie gdzieś tam stopniowo sobie powprowadzać.
Tak, tylko też pamiętajcie o tym, że to bramka nie jest po to, żeby pies był całkowicie odseparowany i żeby był na drugim końcu pomieszczenia, tak? Bo wtedy on będzie zachwiany i to nie będzie dla niego dobre, ale może wam po prostu ta bramka pomóc i taki jest jej cel. I tu przy bramce myślę, że też możemy wspomnieć o tym, że jeśli na przykład macie teraz obecnie psa, który korzysta z narożników, łóżek, foteli i tak dalej, a potem nagle będziecie chcieli, nie wiem, przewijać na tym łóżku dziecko, czy coś takiego i psa będzie trzeba odsunąć, odepchnąć, czy poprosić, żeby zszedł, no to pamiętajcie, że to też może negatywnie na tego psa wpłynąć, więc trzeba sobie to już przemyśleć i albo oduczyć psa korzystania z łóżka, albo zaopatrzyć się po prostu w przewijaki gdzieś tam w jednym pomieszczeniu, czy w kilku pomieszczeniach, żeby móc to robić swobodnie i nie przesuwać psem, nie?
No, zdecydowanie. W ogóle wprowadzenie jakichś komend, które pozwolą psu zrozumieć, o co wam chodzi, zamiast przesuwać psa w momencie, kiedy chce podejść do dziecka, to jest coś sensownego, nie? Mm-hmm. Komenda, żeby się odsunął, żeby się wycofał do tyłu, żeby poszedł na miejsce i tak dalej, nie?
Tak jest. Dobra, no to temat taki już wchodzący do domu,
dosłownie,
to kwestia przywitania się i pierwszego przywiezienia dziecka do domu. I o czym trzeba pamiętać? O tym, że jeżeli matka przebywała poza domem kilka dni, to przy wejściu do domu powinna ona wejść do tego domu pierwsza i pozwolić psu się nią nacieszyć i się przywitać najpierw z matką, a dopiero potem matka czy ojciec wnosi dziecko. Najlepiej matka wychodzi i wraca z dzieckiem, ponieważ nagłe wprowadzenie nowego bodźca i nowej istoty plus matki, której długo się nie widziało, będzie dla psa trudne, po prostu. Dużo trudniejsze.
Mhm, zdecydowanie. No dobra, to mamy za sobą bękarty, takie świeże, jeszcze pachnące, wiecie, kaszką, ale co jak dzieci zaczynają nam dorastać i tutaj dorastanie, to mówimy o wieku bardzo różnym. Nie będziemy precyzować ani rozkładać, że dziecko między 6 a 12 miesiącem to mniej więcej to. Mówimy generalnie o dzieciach, które są już troszeczkę starsze i sytuacja, w której one już są w domu przez jakiś tam czas. I pies też jest w tym domu przez jakiś czas z tym
tak, dzieckiem. Tak, czyli ogólne obcowanie dzieci z psami i pierwsza rzecz najważniejsza, która łączy zarówno tematy noworodków, jak i tematy dzieci starszych, to, że pies nie jest zabawką i tą zabawką być nie powinien. To, że wasz pies pozwala na to, żeby dzieci go przytulały, obejmowały, czy też ciągnie do tych dzieci na spacerach, to wcale nie znaczy, że on te dzieci kocha. To, że pies liże dzieci po twarzy, to nie znaczy, że on tego chce, bo bardzo często jest to prośba o odsunięcie się i zwiększenie dystansu. Intensywna reakcja na bodziec też nie jest nigdy dobra i tu też myślę, że Mati się z tym zgodzi. Ja to zawsze powtarzam, że pies, który nie ma problemu z danym bodźcem, to pies neutralny względem tego bodźca, czyli nie wykazujący zarówno nadmiernego zainteresowania, jak i nie uciekający, nie szczekający, nic takiego. I to jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać. I to, że wasz pies pozwala na jakieś rzeczy lub został zmuszony do tego, żeby te rzeczy akceptować, to wcale nie znaczy, że te rzeczy dla psa są komfortowe. Więc zarówno przy noworodkach, jak i przy dzieciach starszych nie ma czegoś takiego i nie powinniśmy słyszeć jako behawioryści, trafiając do takiego klienta, że bo pies nie ma problemu z tym, że to dziecko to może zrobić wszystko. Może go ciągnąć za uszy, wkładać mu ręce do buzi, łapać go za ogon. Tak.
Ja uderzałem ludzi, którzy tak mówią.
Tak, nie? Tak, tak. No, to nie powinno tak działać. To, że pies na to pozwala, to nie znaczy, że to jest dla psa dobre. I pies nie ma obowiązku tego akceptować. I to zadaniem rodzica jest to, żeby nauczyć dziecko i uzmysłowić dziecku, że to jest żywa istota, która też czuje, też ma emocje, też ją rzeczy obciążają, też są dla niej nieprzyjemne i tak dalej. To, że pies jest posłuszny i to, że jego well to please bardzo często jest tak wysokie, że on chowa w kieszeń swoje problemy i akceptuje to, na co człowiek daje przyzwolenie, to nie znaczy i nie powinno nigdy być powodem, dla którego my takie rzeczy powinniśmy robić względem naszych psów. Więc nie, to tak nie działa. Pies to nie pluszak, nie zabawka i nie robi się z psem takich rzeczy. I tutaj też wspomnę jeszcze o właścicielach psów małych, bo często tutaj przyzwolenie na takie rzeczy jest dużo większe, że taki pies również reaguje dokładnie tak samo i potrafi reagować dokładnie tak samo jak pies wielki, o czym już mówiliśmy w odcinku o małych rasach, jeśli ktoś nie słyszał, to tam odsyłamy. Natomiast to, że mamy malutkiego pieska i nawet jak ten piesek coś zrobi dziecku, to nic się nie stanie, to nie znaczy, że ten malutki piesek powinien mieć taką, powinniśmy pozwalać na robienie mu takich rzeczy.
Tak, no to jest Mati, myślę, że dosyć wyczerpująco to gdzieś tam opisał, ale łączy się z tym jeszcze jedna rzecz. Pies to nie prezent. Tak. Zabawka, prezent, to się gdzieś tam w miarę równa i niestety bardzo częste dalej jest no jednak uznawanie psa jako takowy i dawanie go dzieciom, który zazwyczaj w większości przypadków nigdy nie jest dobry, znaczy nigdy, zawsze, zazwyczaj. Zazwyczaj nie jest to dobrym rozwiązaniem. Chcecie dać psu dziecku zabawkę, kupcie mu zabawkę, kupcie mu komputer, telefon, tablet, nie wiem, cokolwiek, co się teraz robi, wywalone, nie psa, to jest żywe stworzenie i będzie z tego problem, albo będzie problem na początku, albo będzie problem w przyszłości, obojętnie kiedy trafi się sytuacja, w której albo dziecko dorośnie, będzie nastolatkiem, nie będzie miało czasu i spadnie to na was, albo na początku dziecko się będzie cieszyło, dojdzie do jakichś problemów, bo będzie zbyt nachalne, to o czym Mati przed chwilą mówił, będzie traktowało jak zabawkę. Jakby problemów jest wiele, możemy sobie teraz tworzyć scenariusze, ale to nie o to nam chodzi. Pies nigdy nie powinien być dawany jako prezent, obojętnie tak naprawdę czy dorosłym, czy dzieciom. To powinna być bardzo przemyślana decyzja, wszystkie za i ale rozważone, do odpowiedni pies dobrany do siebie, wyglądowo, charakterowo, żeby wszystko było jak najbardziej się da dobrze, a nie później, bo ja myślałem, że chcę bardziej kudłatego. Nie?
Tak, no i to są, to o tym też szerzej mówiliśmy w naszych odcinkach, o tym jak dobrać psa i czy zdecydować się na adopcję, czy na zakup, więc to macie w pierwszych odcinkach, w sensie jak pomóc sobie w podjęciu decyzji. A co do tego, o czym Mati właśnie wspomniał, to ja jak najbardziej się potem podpisuję rękami i nogami. I prezent nigdy nie jest dobry. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że nie można mieć psa, kiedy ma się tam kilkuletnie nawet dziecko. Tylko najważniejsza rzecz jest taka, że to rodzic podejmuje tą decyzję i to na rodzicu spoczywa pełna odpowiedzialność za psa. Nawet jeśli dziecko wasze chce mieć psa, tak? No to okej. Okay. Możecie tego psa mieć, natomiast to wy jako rodzice jesteście za niego odpowiedzialni i to jest wasz pies albo pies rodziny całej, natomiast dziecko nie powinno sprawować na nim głównej opieki.
Mhm.
I to powinna być wspólna, przemyślana decyzja po prostu.
Tak, ja tutaj działam... O, dziękuję, props, bo ktoś mi się położył na klawiaturze, starałem się go troszeczkę odsunąć. Ziomek jest troszeczkę inwazyjny. No, tutaj ja tylko na sekundkę jeszcze wrócę do tego prezentu, bo mówienie też nigdy, że nie jest dobrym pomysłem. 99 przypadków, nie? Procent, przepraszam. Bo mamy sytuacje, w których już wiecie, że chcecie psa, wiecie, jakiego chcecie psa i na przykład akurat druga osoba już zdecydowała się, że, nie wiem, rozmawialiście o tym psie w schronisku, byliście na kilku spacerach, brakuje tego jakiegoś popchnięcia, już jesteście pewni, akurat wzięliście tego psa, dobra. To jest taki prezent na zasadzie ha, 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 ja wycwaniakowałem się i nie muszę ci dawać prezentu na urodziny, bo wziąłem psa, którego mieliśmy brać za 2 tygodnie teraz. Nie? Mm-hmm. Ja też nie chciałem być hipokrytą, bo moje koty zostały dane Oli jako prezent, mm-hmm. Ale rozmawialiśmy o tym, że chcemy koty dużo wcześniej i jakby to jest jak troszeczkę może inna sytuacja, ale przy dzieciach nigdy niechaj nie będzie to prezentem.
Tak, nie? Dokładnie tak. Nie ma takiej opcji, to że dziecko chce psa, to nie wiem, kupcie mu
pluszaka.
Pluszaka, tak, bo nie chciałem powiedzieć inne zwierzątko, ale nie, bo uważam, że nie ma innego zwierzątka, które nie odczuwałoby emocji podobne. No nie wiem, nie znam się na gadach, płazach.
Właśnie się powiedzieć, że nie wiem, jak
może jaszczurka, pająk,
żabą,
czy żaba nie odczuwa tak emocji, ale wydaje mi się, że nadal tak. W sensie...
Powiem tak, to jest zwierzę, tak?
Tak, nadal.
Nie decydujmy, nie kombinujmy, jak macie inny pomysł na prezent, to myślę, że raczej będzie to lepszą opcją.
Zdecydowanie, zawsze będzie to lepszą opcją niż żywa istota, nie?
Mm-hmm.
Dobra, co jeszcze? No, o tym, że powinniśmy dziecko uczyć szacunku do zwierzęcia, do żywych istot od samego początku, to raczej nie musimy mówić, bo znaczy nie musimy przypominać, bo o tym wspominaliśmy kilkukrotnie i można to tylko podkreślić w tym miejscu raz jeszcze, że to jest bardzo ważna rzecz i to do wszystkich zwierząt, to nie tylko, że do swoich zwierząt. Mnie na przykład rozwala, jak widzę małe dzieci przeganiające gołębie czy jakieś inne ptactwo na spacerach i tupiące i rodzica, który na to w pełni pozwala. To są żywe istoty, które też odczuwają emocje, więc nie powinniśmy też na takie rzeczy pozwalać, tego szacunku uczyć szeroko. No?
Powiedział Mati, jedzący kurczaka na obiad. Dobra.
Obecnie jestem wege, przepraszam cię. Mordo. Jestem wege.
Ja nie będę poruszał tego tematu, to jest kwestia.
To jest inny temat. Możemy inny kiedyś temat. O tym nagrać.
Tak. Ale Mati ma rację. Generalne wychowanie dziecka w tej kwestii, jeszcze mając psa w domu, to jest totalny basic. To jest coś, z czym każdy rodzic powinien jakby gdzieś tam odłożyć sobie czas i myśli na to, że trzeba będzie o tym pogadać, trzeba będzie uczyć to dziecko, hamować je bardzo często, bo to są odruchy, żeby rzucić czymś w coś. Nie? Bardzo często młodzi chłopcy mają kretyńskie i rzeczy, których nigdy nikt nie będzie, mam nadzieję, próbował usprawiedliwić tym, że bo byłem dzieckiem, ale wydaje mi się, że na szczęście teraz zdarza się to coraz rzadziej, ale wiecie, ganianie kotów, łapanie ich za ogony, jakieś kiedyś były przywiązywanie puszek do ogona psa czy do kota, żeby biegł i to gdzieś tam jakby hałasowało za nim. Takie rzeczy to jest wszystko wina rodziców. To nie jest wina tego dziecka tak naprawdę do końca. To jest chodzi o brak edukacji, brak czasu poświęconego temu dziecku, wytłumaczenia mu.
No, albo środowiska świat, jeszcze, nie? Bo...
Tak, tak, no bo wpływ gdzieś tam jakby rówieśników potrafi być wielki. Nie?
Ale nadal gdzieś źródłem jest któryś rodzic, nie? W takim środowisku, jeśli jest jakieś toksyczne dziecko, które zmusza inne dzieci do takich rzeczy albo namawia, no to nadal gdzieś rodzic popełnił błąd.
Tak, no. Więc edukacja i nauka, wychowanie i to wszystko jakby w trzech, powiedzmy, tych słowach można podsumować. To powinno jakby działać, dziać się cały czas w momencie, w którym nawet nie macie psa. Jeżeli macie dziecko, powinniście edukować się w tych kwestiach, żeby nie zachowało się w taki sposób do psów, do kotów, do innych zwierząt. Więc nawet nie chodzi o to, że tylko dlatego, że macie psa.
Dokładnie. No i co, o czym trzeba pamiętać, to o tym, że nigdy nie powinniśmy zmuszać dzieci do zajmowania się psem, zwierzęciem jakimkolwiek, no bo przymus nigdy nie jest dobry w efekcie, czy krótko, czy długoterminowym. No i jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, że nasze doświadczenie, przynajmniej zawodowe, pokazuje, że znacznie częściej, jeżeli podejmujemy pracę w domach, gdzie jest pies i dziecko, to znacznie częściej okazuje się, że więcej pracy jest do wykonania z dzieckiem, czy też z rodzicami po prostu, niż z psem samym w sobie. Bardzo często ten pies po prostu potrzebuje świętego spokoju.
To jest nie dość, że częściej więcej pracy jest z dzieckiem, ale dodatkowo łatwiej jest pracować z dzieckiem, bo albo inaczej. Łatwiej, może to jest złe określenie, bo jeżeli mamy roczne dziecko, które nie do końca jeszcze kuma to, czego my od niego chcemy, to może nie nazwijmy tego jako łatwością w pracy, ale zarządzanie tym dzieckiem, bo mamy wtedy 100% możliwość robienia tego, no roczne dziecko nie powie ci, ja chcę ciągnąć pieska za ogon. Nie, po prostu nie pozwalamy na to. Zarządzacie środowiskiem. Nigdy nie zostawiajcie, to też istotny temat, dziecka samego z psem. Możecie mieć turbo psa przekochanego, goldenka, nie wiem, amstaffa, który nigdy nic nie zrobił. Wystarczy jedna gdzieś sytuacja, jeden zły dzień, który kumuluje się akurat, bo pies, nie wiem, został urządlony przez osę i jego próg jest zdecydowanie obniżony do reakcji i możecie mieć problem, później pies ląduje w schronisku, czy nie daj Boże uśpiony.
Dokładnie tak. Także na to uważamy i edukujcie siebie, edukujcie swoje dzieci. Pamiętajcie, że psy to żywe istoty i w sumie chyba tym możemy zakończyć
dzisiejszy odcinek. Myślę, że tak. Dzieci też ponoć to są żywe istoty, więc też szanujmy je i zwracajmy na nie uwagę. Dajmy im szansę.
Jest. I tłumaczmy to, żeby... po prostu to, co się dzieje. Nie?
Tłumaczmy, pokazujmy.
Jest. Dobrze. To co? Dziękujemy ślicznie za odsłuch. Jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo nam miło. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, ocenę,
like, subskrypcję, suba, czy cokolwiek
takiego. Zapraszamy też na nasze sociale. Wbijajcie. Tam na bieżąco będąc tym, o czym będą odcinki i co się będzie w nich działo.
Zacznie się dziać wreszcie od miesiąca coś na socialach, więc postaramy się was trzymać w zainteresowaniu.
Yes. No i oczywiście czekamy na feedback. No, to standardowo zawsze i klasycznie. Dajcie znać, co sądzicie. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia do odcinka, to też śmiało o tym piszcie. Widzieliśmy, że na Spotify pojawiło się kilka negatywnych ocen, bo spadła nam średnia, ale no niestety feedbacku żadnego mieć nie mamy, a chętnie byśmy to poprawili, co wam się nie podoba, więc jeśli coś takiego jest, to dajcie znać, proszę. Chętnie będziemy nad tym pracować.
Tak jest.
Super.
Dobra.
Dzięki śliczne.
Fajnie was było widzieć, jak to...
Fajnie was było widzieć, drodzy mili. I do usłyszenia w następnym odcinku.
Trzymajcie się, siema.
Hej.